Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak zawsze, witamy się ze słuchaczami, tymi stałymi i nowymi. Witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Drodzy Państwo, miesiąc maj, który właściwie już się kończy, to szczególny czas, w którym można powiedzieć, że pod okiem Matki Bożej dzieci zbliżają się do Jezusa, a niektóre z nich po raz pierwszy przyjęły Go w Komunii Świętej podczas mszy świętej. Msza święta nawet dla dorosłych jest czasem trudna do zrozumienia. A jak rozumieją tę mszę świętą dzieci? Dzisiaj podejmujemy temat wtajemniczamy dzieci w Eucharystię i w ten temat wprowadzi nas ksiądz Mieczysław Nowak, doktor teologii, misjonarz, poeta, autor wielu książek.
Ostatnio 50. książkę wydał. Kocham Cię, Ojcze. Komentarz do modlitwy Ojcze Nasz.
Szczęść Boże. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że jestem w Radiu Maria.
Drodzy Państwo, nasza znajomość z księdzem doktorem Mieczysławem Nowakiem zaczęła się od jego książki Żyć mszą świętą. Jeszcze w latach 80., w końcu lat 80. chyba. I teraz na rekolekcjach domowego kościoła koło Torunia poznaliśmy się osobiście. Stąd też nasze pragnienie, by znalazł się również w studiu i podzielił się z wieloma słuchaczami swoimi wspaniałymi przemyśleniami. Wtajemniczamy dzieci w Eucharystię. Jest to tajemnica. Eucharystia jest tajemnicą. Obyśmy chcieli ją zgłębiać. Głównie my, rodzice, no bo to jest audycja formacyjna dla małżonków, jak zwykle. I ma służyć poprowadzeniu nas, rodziców, byśmy umieli prowadzić dzieci, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za dzieci. Nie katecheci, nie nauczyciele, w pewnym stopniu, ale my, nasza odpowiedzialność jest największa. Oddaję głos księdzu doktorowi Mieczysławowi Nowakowi. Prosimy bardzo.
Temat wspaniały, fascynujący dla mnie jako dla kapłana, jako dla duszpasterza. No i gremium słuchaczy, jeżeli to są rodzice, jeżeli to są wychowawcy, to naprawdę warto się wspólnie zastanawiać nad tym, jak przekazać to, co my sami przeżywamy. Pani Elżbieta mówiła, że dla nas msza święta już jest trudna, dla nas dorosłych. Ona jest ciągłym zadaniem. Czymś normalnym powinno być zgłębianie mszy świętej, rozwój naszego uczestnictwa, bo dopiero z tej pozycji możemy przekazać innym. Z pustego nawet Salomon nie naleje. To jest ogromne zobowiązanie dla rodziców, żeby w jakiś sposób uświadomili sobie to, jak oni przeżywają mszę świętą. Czym jest dla nich msza święta? Ja sam przywołuję wspomnienia z domu rodzinnego i wiem, ile wyniosłem z tego domu. No i jakoś uruchamiam moje doświadczenia duszpasterskie już wieloletnie, bo mam za sobą 45 lat kapłaństwa i wiem, jak wiele rodzina znaczy w tej sprawie formacji religijnej. Ale chciałbym, żeby nie było to, co będę mówił, tylko jakimś nowym jeszcze zobowiązaniem, nakładaniem ciężarów na rodziców. Jestem głęboko przekonany, że to dawanie świadectwa swojej wierze to jest czymś radosnym, to jest czymś, co jak gdyby jest sprawdzianem, że jest się naprawdę ojcem, jest się naprawdę matką, że można się podzielić tym, czym samemu się żyje. A więc sprawa jakaś radosna, sprawa taka, która decyduje o udaniu się naszej rodziny, naszych wysiłków wychowawczych. Ja bym od razu tę sprawę wtajemniczenia dzieci w Eucharystię chciał umieścić na jakiejś szerszej podstawie. bo to już jest jak gdyby to najwyższe wezwanie i zadanie rodziców. Najpierw wtajemniczenie w człowieczeństwo. To jest ten najszerszy krąg. Przekazanie dziecku tego doświadczenia, co to znaczy być człowiekiem i jak być człowiekiem. Potem ten wyższy jeszcze krąg to przekazanie doświadczenia chrześcijańskiego, co to znaczy być chrześcijaninem i jak być chrześcijaninem. I wreszcie najwyższe zwieńczenie to jest przekazanie tej umiejętności spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. Przecież tym jest Eucharystia, nowym sposobem bycia Jezusa zmartwychwstałego w Kościele. On tu jest dla nas, jest z nami, obdarza nas swoją mocą, wchodzimy w Jego ofiarę, wchodzimy w Jego miłość. I jeżeli my tego dotykamy sami i przeżywamy, to potem możemy dopiero to jakoś przekazywać innym. I właśnie w rodzinie dokonuje się ten podstawowy przekaz wiary, podstawowy przekaz życia sakramentalnego, które pociąga za sobą także życie moralne. Pierwsi nauczyciele wiary to rodzice. To oni prowadzą dziecko do Boga, to oni dzielą się swoim przeżyciem religijnym i tylko wtedy, jeżeli rodzice rzeczywiście to przeżywają, jest jakaś szansa, że będzie to przekazane. Dlatego bardzo dobrze, że mamy takie zadanie, że stajemy wobec takiej trudności, bo to jest dla rodziców, dla wychowawców podstawa do refleksji, no jak jest z tą moją mszą świętą, jak to jest z moim przeżyciem, jak to jest z moim spotkaniem się z Chrystusem. I naprawdę tu może się dokonać jakiś ogromny rozwój, uświadomienie sobie pewnych braków, pewnych zadań. No i dlatego ta audycja jest taka ważna. Dla mnie jest ważna, ale myślę, że i dla was, drodzy rodzice, drodzy wychowawcy. Ważne to jest także dla dziecka. Przecież ono skazane jest na to, że wszystko bierze od rodziców. Kulturę, język, przeżycia, sposób reagowania, także i pojęcia religijne i sposób traktowania spraw religijnych. No i właśnie dziecko, ta niezapisana tablica, ono się zapisuje tym, co otrzymuje w domu rodzinnym i dlatego klimat domu rodzinnego jest taki bardzo ważny. Jeżeli my tu mamy mówić o wtajemniczeniu dziecka w Eucharystię, to ja mam na myśli wielorakie wtajemniczenie od tego pierwszego wejścia do kościoła, gdzie trzeba pokazać dziecku, że tu jest tabernakulum, tu jest konfesjonał, tu jest woda święcona, poprzez przygotowanie do przeżycia pełnego mszy świętej, przez przygotowanie do spotkania eucharystycznego w komunii świętej, co ma potem dalej trwać i co ma jakoś owocować, także poprzez przygotowanie do bierzmowania. Na różnych poziomach my te przygotowania mamy czynić. I tu ta odpowiedzialność tym większa, im większe jest dziecko, im bardziej świadome. Chociaż można powiedzieć, że te pierwsze momenty, pierwsze lata no, są w szczególny sposób jakoś ważne, bo to, co się zapisze w tych latach, będzie potem na całe życie. I my o tym doskonale wiemy. Ja wyobrażam sobie, że ja mam mówić o tym, co ma być raczej w domu rodzinnym niż w kościele, no bo tamtym animatorem liturgii, tym, który w szczególny sposób za liturgię jest odpowiedzialny, jest kapłan. Ale dom rodzinny. No ale jak to sprowadzić jedno do drugiego? Gdzie kościół, a gdzie dom rodzinny? Właśnie, wszystko się zaczyna w domu rodzinnym. Ja chcę w tym krótkim wprowadzeniu ukazać to, jak atmosfera domu rodzinnego, jak to, co się dzieje w domu rodzinnym, ma ogromne znaczenie dla wprowadzenia dziecka do życia eucharystycznego poprzez katechezę, poprzez samą mszę świętą, która potem w kościele będzie przeżywana. Ważne są, jak ktoś powiedział, ludzkie odpowiedniki łaski. Ludzkie odpowiedniki tych przeżyć, które dokonują się w Kościele. I na to chcę zwrócić uwagę, że nie będzie dobrego przeżycia mszy świętej, nie będzie jakiegoś wtajemniczenia we mszę świętą, dokonywanego przez rodziców, jeżeli klimat domu rodzinnego nie będzie temu sprzyjał i nie będzie wyraźnie, świadomie wychodził temu naprzeciw. A więc popatrzmy na mszę świętą. Ona się rozpoczyna od znaku krzyża. Przecież tego znaku krzyża my się uczymy właśnie w domu rodzinnym. Matka, ojciec uczyli nas kiedyś tego. Niektórych między nami mówiąc, no nie nauczyli dobrze. Ja patrzę na ludzi dorosłych, którzy nie potrafią się przeżegnać i zastanawiam się, jak oni potem przekażą ten święty znak, który wiele mówi o tym, jakim się jest chrześcijaninem swoim dzieciom. Wszystko zaczyna się od znaku krzyża. Wszystko zaczęło się od krzyża Chrystusowego, bo msza święta jest uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa. Jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Może już ten pierwszy moment, który przecież zaczyna się w domu rodzinnym. Znak krzyża, kreślony przez dziecko pod okiem i jakoś przy współudziale rodziców, już to będzie decydowało, jakie będzie wejście w Eucharystię. A potem liturgia pokuty. Wiemy, że od tego się zaczyna nasz udział w Najświętszej Ofierze, że my uznajemy swoją winę, że my żałujemy za grzechy. I to musi się dokonywać w domu rodzinnym, ten przekaz, to doświadczenie, nauczenie się tego. To właśnie dom rodzinny ma nauczyć, jak to dobrze, jak wspaniale jest przyznać się do swego grzechu, do swego zła, przeprosić. Jeżeli tego nie będzie w domu rodzinnym, dziecko nie będzie miało na czym budować swojego przeżycia mszy świętej w tym fragmencie. To będzie wisiało jak gdyby w powietrzu. A więc dom rodzinny, który uczy przebaczać w sposób zwyczajny, prosty. Rodzeństwo między sobą się pokłóciło. Trzeba właśnie jakoś stworzyć ten klimat przebaczenia, przeproszenia. I to wtedy będzie już moment podprowadzenia pod liturgię pokuty. Następnie modlitwa. Módlmy się. Ciągle we mszy świętej to wezwanie, wielokrotnie powtarzane. Módlmy się. Msza święta to jest wielka modlitwa eucharystyczna, ale pierwszą szkołą modlitwy staje się znów rodzina. Przecież kto lepiej nauczy dziecko modlić się, nawiązywać kontakt z Panem Bogiem, jak nie matka, jak nie ojciec? Zobaczcie, drodzy, jaka wielka jest wasza odpowiedzialność, ale więcej, jaka wielka jest wasza godność. Jak to może być przekazaniem dziecku czegoś, co dla mnie jest najistotniejsze, nauczenia go nawiązywania kontaktu z Bogiem, co potem będzie, no, jak gdyby przez całe życie sprawdzało się w tym dziecku. Ale to ma być nauczenie modlitwy, nie formułki, nie nauczenie tylko pewnych tekstów. To ma być nauczenie stawania przed Bogiem, powierzania Mu swoich wszystkich spraw i radosnych, i smutnych. To ma być właśnie to. I dom rodzinny ze swoim klimatem modlitwy może to przekazać. Tak trudno nam dzisiaj nieraz przekonać rodziców, że ważna jest modlitwa w domu rodzinnym, ale ona właśnie już jest tą katechezą, która potem będzie prowadzić do modlitwy, którą wspólnota Kościoła przeżywa w ramach świadomie celebrowanej Eucharystii. Następnie msza święta to liturgia Słowa Bożego. Wrażliwość na Słowo. Umiejętność zasłuchania się w to, co mówi Pan Bóg. Umiejętność zamilknięcia, otwarcia się na to Słowo. Umiejętność skupienia. To wszystko, te postawy, one się kształtują w domu rodzinnym. Pewno, że i szkoła ma tu swoje jakieś dane i ona też tutaj pomaga, ale najwięcej to zależy od domu rodzinnego. wrażliwość na słowo ludzkie, umiejętność słuchania się nawzajem. To są te ludzkie odpowiedniki łaski. Ale także wrażliwość na to, co mówi do nas Pan Bóg. Ja sobie nie wyobrażam, żeby można było naprawdę wprowadzić dzieci, młodzież do spotkania eucharystycznego bez wieczorów biblijnych w domu, kiedy bierze się Pismo Święte i czyta się wspólnie i rozważa się Słowo Boże. To jest właśnie ten odpowiednik, który potem będzie pomagał przeżywać dzieciom i młodzieży liturgię Słowa Bożego. Bez tego oni będą głusi, tak jak nieraz są głusi. Ja pamiętam takie moje doświadczenia, kiedy wielokrotnie czytałem lekcje, Ewangelię i próbowałem potem uzyskać odpowiedź, o czym była lekcja, o czym była ta Ewangelia. No nic. I wtedy zobaczyłem, jak my jesteśmy głusi na słowo. Na drugie słowo zwykłego człowieka, które do nas dochodzi. Ale tym bardziej jesteśmy głusi na słowo Boga. I to wtedy jest ogromne kalectwo. Gdybyśmy nie zauważyli, że Bóg mówi, że Bóg, prawdziwy Bóg, przemawia do nas, przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie, że On chce mnie kształtować, to byśmy wtedy nie mieli liturgii słowa świadomie przeżywanej. Dalej we mszy świętej mamy przygotowanie darów ofiarnych. Nie ofiarowanie, to źle się nazywa. Już dzisiaj po Soborze Watykańskim II mamy poprawną nazwę tej części mszy świętej, przygotowanie darów ofiarnych, albo jeszcze według mnie lepsza nazwa, liturgia miłości. Przynosimy do ołtarza chleb, wino, przynosimy różne dary w procesjach, dzieląc się z innymi ludźmi. Ale znów, tego wszystkiego możemy się nauczyć w domu, kiedy brat dzieli się czekoladą z siostrą, kiedy my się wzajemnie wszystkim dzielimy, kiedy właśnie jest ta umiejętność wyjścia z myślenia tylko o sobie, z egoizmu, żeby zobaczyć, że drugi też ma jakieś potrzeby, że ja mogę uszczęśliwić go przez swój dar. I wtedy to jest podprowadzenie pod liturgię daru, pod przygotowanie darów ofiarnych, żeby się mogła dokonać właśnie poprzez te drobne dary, które przynosimy do ołtarza, chleb i wino. Uobecnienie dokonuje się ofiary Jezusa. Żeby się ono mogło dokonać, to potrzeba tych drobnych darów, które my tu przynosimy, ale dom rodzinny jest szkołą tego przynoszenia darów i dzielenia się wszystkim ze sobą. Potem przeistoczenie. Ten moment najświętszy. Ja nieraz patrzę, jak dzieci są niewychowane, jak nie potrafią tutaj zamilknąć, wpatrzeć się w ołtarz, jakoś przeżyć tego. Zanika w nas wszystkich wrażliwość na sakrum, na to, co święte. I jeżeli tego rodzina nie nauczy, dom rodzinny, ojciec, matka, no to będą poganie zgromadzeni na mszy świętej, stający wobec tak ogromnej tajemnicy. Oto wielka tajemnica wiary. Ale nie potrafią wyjść naprzeciwko tego, bo to dla nich nie jest wielkie, nie jest jakieś wspaniałe, nie jest rozradowujące, nie jest kształtujące życie. I wtedy jak gdyby spłaszczamy całą tajemnicę mszy świętej i nie przeżywamy jej tak, jakby trzeba było. Tu w momencie przeistoczenia w szczególny sposób działa moc Chrystusa i my otwieramy się na tę moc i widzimy, że Bóg może działać wielkie rzeczy, tak jak może chleb i wino przemienić w ciało i krew swoją. Tak może przemienić nasze życie, bo nieraz stajemy bezradni w naszych problemach moralnych. To jest ten razowiec nasz, ta sytuacja naszego ludzkiego chleba, naszego ludzkiego wina. Ale Bóg do tego przychodzi, moc Boża w tym działa, w naszym życiu i może wtedy wszystko się rzeczywiście przemieniać. I my, chrześcijanie, jesteśmy tymi, którzy wierzą w moc Boga, w moc Chrystusa, działającą w naszym życiu i przemieniającą to życie. Ale to gdzieś tam w domu rodzinnym, a potem w kościele jest kotwiczone, że my na tę moc Bożą się otwieramy i staramy się ją wprowadzić w nasze życie. A potem Komunia Święta. Cała Eucharystia prowadzi do tego, żebyśmy my spotkali się z Chrystusem, najpierw w Jego Słowie, potem we wspólnocie Kościoła, a potem z Nim samym, który przychodzi, żeby nas napełnić swoją miłością. Komunia. Z Nim zjednoczeni. Słowo komunia oznacza przecież zjednoczenie. To jest ta przyjaźń z Jezusem. Już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. To właśnie dom rodzinny chyba daje no jakąś pierwszą dozę przyjaźni, życzliwości, otwartości. A potem idzie się w świat. Tak ukształtowanym w domu rodzinnym nawiązuje się liczne przyjaźnie. Żeby być we wspólnocie, żeby nie być samemu, żeby nie być sopkiem zwróconym tylko do siebie, żeby żyć w komunii. Od domu rodzinnego znów to się wszystko zaczyna. I potem rozesłanie, zostajemy rozesłani na świat, my, którzyśmy tak się spotkali z Jezusem, my, którzy zostaliśmy przez Niego przekształceni, zostajemy posłani, bo On chce nami się posługiwać. To, co Jan Paweł II mówił, że Eucharystia trwa dalej, przeżywana w ramach naszej wspólnoty eucharystycznej w liturgii niedzielnej, ale nie tylko niedzielnej, ona potem idzie dalej i przemienia nasze życie, nasz świat i zatacza te wspaniałe kręgi. Warto sobie z tego zdawać sprawę, żeby zobaczyć, jak tu we mszy świętej wszystko się zaczyna. W pewnym sensie msza święta, można tak powiedzieć, to są nasze Wadowice. Nawiązuje do tych wspaniałych słów Jana Pawła. Tu wszystko się zaczęło, w Wadowicach. No to teraz sobie to przełóżmy na tajemnicę Eucharystii i rzeczywiście z jeszcze większą prawdą możemy powiedzieć, tu się wszystko zaczyna. Tu się zaczyna nasze świadome życie wiary. Tu się zaczyna nasze świadome życie modlitwy. Tu zaczyna się słuchanie Słowa Bożego. Tu zaczyna się troska o innych, o potrzeby ludzi. Tu zaczyna się otwarcie na moc Bożą. Tu zaczyna się życie w komunii i też to zwrócenie do świata, który ma być przekształcany przez nas wierzących. Tu się wszystko zaczyna i dlatego dokumenty soborowe mówią o Eucharystii jako szczycie i źródle całego życia Kościoła i całego życia chrześcijańskiego. I my, wychowawcy, rodzice, duszpasterze, u tego źródła pracujemy. My tu mamy jakieś ogromne zadanie. To dla was, drodzy rodzice, są bardzo proste może sprawy, ale nie mogą być przegapione, nie mogą być pominięte, bo gdyby zostały jakoś przegapione, to wtedy mogłoby to doprowadzić do tego, że nigdy to dziecko nie spotka się z Jezusem w Eucharystii. Nigdy nie spotka się sakramentalnie. Nigdy nie przeżyje tego i nie odnowi się przez spotkanie z Chrystusem. A to byłoby nie do wybaczenia. Tak jak jest ogromna radość nas duszpasterzy, was rodziców, we wprowadzaniu innych w to misterium, które sami przeżywamy, tak odpowiedzialność za to, gdybyśmy tu zaniedbali coś, gdybyśmy nie przekazali tego, co jest darem dla nas, ale nie tylko dla nas, także dla innych, to rzeczywiście byłaby odpowiedzialność tu na ziemi i kiedyś w niebie. Nie daj Boże, żebyśmy to na siebie wzięli. Może tyle na początek. Liczę na głosy słuchaczy, liczę na włączenie się w to. Wy macie przecież tyle doświadczenia. Niech jakoś będzie spotkanie tego mojego doświadczenia duszpasterskiego i waszego doświadczenia jako rodziców, jako tych, którzy na różnych poziomach i w różnych okresach życia próbują wejść jakoś w serce dziecka, ale tak delikatnie, żeby je podprowadzić pod spotkanie z Chrystusem. Może pomyślmy o tym, co nam tu jeszcze pomaga. Jak nam pomaga katecheza, jak nam pomagają wspólnoty, jak nam pomagają książki, jak nam pomagają pielgrzymki. Może macie tu jakieś doświadczenie tych pomocy, jak z nich korzystacie, żeby się wzajemnie podzielić, żeby to nasze przeżywanie Eucharystii było coraz lepsze. Przecież to nam zadał Jan Paweł II przez rok eucharystyczny. On chyba miał świadomość, że odchodzi z tego świata i wtedy ogłasza rok eucharystyczny, żeby nas skierować do Chrystusa, żeby nas skierować do Eucharystii, który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A od nas, od naszej wiary, od naszej miłości zależy, jak my Go spotkamy i jak spotkają Go ci, którzy naszej pieczy są powierzeni.
Dziękuję bardzo. Temat przedstawiał ksiądz dr Mieczysław Nowak. Dzieci mobilizują nas, dorosłych, bardzo ostro do wysiłku. Zadają niby proste pytania, szczególnie jeżeli tutaj poruszamy się w dziedzinach wiary i często nie potrafimy na te pytania odpowiedzieć, ale to jeszcze nie jest wstyd. Wstyd jest dziecko zbyć byle czym. A dowiesz się później, a niech ci mama powie, a zapytaj księdza czy pani katechetki. To jest wstyd. Natomiast powiedzieć, chodź, poczekaj, zobaczymy, co jest napisane w Piśmie Świętym, albo jutro ci powiem, bo muszę zapytać się, pójść do księdza, czy jeszcze porozmawiać z kimś, kto akurat może mi na to pytanie odpowiedzieć.
To jest uczciwe.
I nawet wręcz pokazanie, jak szukamy odpowiedzi na pytanie, będzie dla dziecka wskazówką w przyszłości, że pytanie nie może go zaskoczyć, tylko chwileczkę rozważę, zobaczę, poszukam, znajdę i doszukam się tej prawdy. To jest ważne, żeby umieć poszukiwać prawdy, bo właśnie dzieci nas we wszystkim naśladują. I w krzywym, koślawym klękaniu, i w niedbałym żegnaniu się, i w klepaniu pacierzy, jeżeli takowe ma miejsce, bo to ma być spotkanie z Bogiem. Najpierw musimy stanąć przed Bogiem. To różnie możemy piosenki zaśpiewać, jak w domu się modlimy, wprowadzić to w atmosferę, zapalić świece, dziecko może dzwonkiem zwołać rodzinę na modlitwę i dalej razem spotykamy się z Bogiem. Dziecko musi czuć, że to nie jest tylko jakiś pusty rytuał, ale spotkanie z osobą. I tu jest cała właśnie tajemnica, żeby tego nie spłycić tylko do wymagań, powiedzmy, żeby dziecko umiało to i to i to, żeby dobrze zdało przed księdzem, na przykład przed pierwszą komunią świętą, egzamin ze znajomości, z wiedzy. Bo tu przecież chyba, proszę księdza, nie chodzi tylko o wiedzę. Właśnie
o przeżycie. Więcej, tak. I samo dziecko tego nie zrobi, bo przecież liturgia to jest dzieło wspólne, leiturgia, greckie słowo oznacza wspólne dzieło, dokładnie, i obecność Chrystusa to nie jest tylko indywidualna w naszym sumieniu, w naszym sercu, ale to, co mówi Jezus, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. I dziecko samo tego nie zrobi. To musi być tych dwoje albo troje i musi się dokonywać to poprzez właśnie bardzo proste znaki. Bardzo się cieszę, że Pan mówi na przykład o tym zapaleniu świecy, kiedy czyta się Pismo Święte, bo będzie znak tego światła. Pięknie Romano Guardini mówi o tych świętych znakach w liturgii. Ja myślę, że dzisiaj dorośli, a tym bardziej dzieci, tego nie mają. Co oznacza kadzidło? Co oznaczają dzwonki, tej wrażliwości na to, co się dzieje w Kościele, co widzimy, co słyszymy, jakoś nie ma. I dlatego musimy to nadrabiać.
I to, co mówi jeszcze ksiądz odnośnie i Słowa Bożego, i Komunii Świętej, że Chrystus chce nas przemieniać. Tylko pytanie, czy my chcemy, żeby nas przemieniał? Właśnie, czy my idziemy dalej za tym wezwaniem, i czy wprowadzamy to w życie, bo dziecko widzi. Czy to jest tylko z naszej strony poprawne zachowanie się, czy my rzeczywiście pracujemy nad sobą i staramy się zmienić.
Bóg ma władzę nad materią nieożywioną i dlatego chleb i wino poddają się temu Słowu Bożemu i tej mocy Bożej. A my ludzie musimy uczynić to w sposób wolny. Ja muszę tego chcieć. I dlatego tak ważne są te nasze pragnienia. No tego nic nie zastąpi. Jeżeli my nie będziemy chcieli się modlić, jeżeli my nie będziemy chcieli przeżywać mszy świętej lepiej, głębiej, to nic z tego nie będzie.
I co jeszcze ciekawe, właśnie ważne jest to chcenie, a nie nawet sam końcowy efekt, że już nam to wszystko wyszło. I proszę sobie wyobrazić, że nie tylko Pan Bóg na to zwraca uwagę, ale dzieci są w stanie to bardzo dobrze wyłapać. Kiedyś pamiętam na jakimś podsumowaniu rekolekcji młodzież była, ktoś dawał świadectwo i mówił, że mówiła dziewczyna, że jej rodzice po raz pierwszy pojechali na oazę dla rodzin i że już właśnie od jakiegoś czasu w domu organizują modlitwę rodzinną, czytanie Pisma Świętego, w ogóle starają się nie kłócić, starają się do nas łagodniej odzywać. Mówi, bardzo wiele się w domu nie zmieniło, nadal się kłócą, nadal jeszcze na nas krzyczą, ale nas przepraszają, ale chcą, pracują nad sobą i widzimy, że pracują, że starają się być lepsi. I to jest takie wielkie szczęście również właśnie dla tych dzieci, które obserwują pracę rodziców nad sobą, że chcą właśnie, by Pan Bóg ich przemieniał i współpracują z Bogiem.
Bardzo ważne jest, żeby na przykład z dorastającymi dziećmi prowadzić taką rozmowę w rodzinie, która będzie jakimś zastanowieniem się wspólnym, tu dzieci te dorastające są dowartościowane, na ile my zniekształcamy mszę świętą, nie przeżywamy tak jak trzeba, bo jest jakieś zafałszowanie w nas, jest. Papież Benedykt nam niedawno wspaniale przypomniał, że na przykład msza święta to nie tylko obowiązek. My nieraz fałszujemy to i mówimy, trzeba iść do kościoła, trzeba być na mszy świętej. Trzeba, to jest obowiązek, ale nie tylko obowiązek. Coś więcej niż obowiązek. To jest wielki dar. I zobaczmy, jak tu z tą dorosłą młodzieżą można zastanawiać się nad tym, jak my przeżywamy poszczególne części mszy świętej, która z części mszy świętej jest dla mnie jakaś taka, z którą nie wiem, co zrobić, że jest jakaś martwa. I wtedy wspólne debatowanie nad tym, ojciec, matka, dzieci dorastające, to jest właśnie posunięcie sprawy naprzód. I wtedy już nie tylko chcę, ale szukam środków, zastanawiam się, jak to zrobić, bo nieraz to chcenie może być takie bezradne. Chciałbym, ale nie bardzo wiem, jak to zrobić.
Tak, drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu z nami. Myślę, że temat będzie można poszerzyć o własne doświadczenia i świadectwa.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, do tego dodajemy kierunkowy 056, a dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66, a kierunkowy 00 48 56.
drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o wtajemniczaniu dzieci w Eucharystię. Naszym gościem jest ksiądz dr Mieczysław Nowak.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Elżbieta z Jastrzębia-Zdroju.
Prosimy bardzo, Pani Elżbieto.
Ja chciałam po prostu przekazać, właśnie dzisiaj jest taki piękny program, pierwszy raz w ogóle w życiu dzwonię, zawsze słuchałam. Jestem po wielu przejściach po prostu i chciałam tylko przekazać, że jednak to jest prawda, że jak się prowadzi dzieci, wychowuje według wiary, według miłości, to dzieci idą tą drogą i Maria i Jezus Chrystus mnie prowadzi w tej drodze. Chciałam powiedzieć, że mam trójkę wspaniałych dzieci, córę 16, syna 11 i maleńkiego 4-latka synusia. Byliśmy w tamtym roku w Medjugorje na rekolekcjach z całą rodziną, bo chciałam powiedzieć, że straciłam brata 19-letniego 30 marca, a drugiego, tak jak Ojciec Święty mój kochany odszedł, miałam pogrzeb braciszka. Bardzo to przeżyłam, cała Polska płakała, rozpaczała, a ja jeszcze bardziej, bo straciłam dwie najbliższe osoby kochające, mego Ojca Świętego i mego wspaniałego braciszka. Został zamordowany w wieku 19 lat, ale po prostu zawsze miałam wzór naszego Ojca ukochanego, który mówił, że drogą przebaczenia trzeba iść, że tylko drogą przebaczenia. Przebaczył też temu, co do niego strzelał. Więc ja przez te chwile, które tak cierpiałam, jak było pokazywane transmisje cały czas Ojca Świętego w telewizji, chociaż płakałam, chociaż bardzo cierpiałam, to jednak Ojciec Święty podnosił mnie na duchu, dodawał mi sił w tym wszystkim, w tym cierpieniu, w tym bólu, że straciłam brata, którego ja wychowywałam, a on się urodził, jak miałam 18 lat. I po prostu zobaczyłam temu chłopakowi, który to zrobił. Powiedziałam, Panie Jezu, kocham Cię mocno. Jeżeli tak bardzo Cię kocham, to więc oddaję wszystko to Tobie. Oddałam wszystkie moje myśli. Po prostu jestem troszeczkę może spięta, nerwowa. Ale powiedz, kuścisz to radio.
Współczujemy bardzo Pani Elżbieto.
No bo dzieci słuchają. I chciałam właśnie, dlaczego chciałam powiedzieć, że po prostu całą tą drogą, którą szłam przez życie, to była Maryja i Pan Jezus. I dzieci wychowuje według wiary właśnie, która mając 14 lat pragnęła, żeby należała do oazy, bo ja kiedyś należałam do oazy, ruchu Światło Życie. Ksiądz mówił, że jest jeszcze za młoda, że jeszcze nie. A ja mówię, proszę księdza, jest młodzie się tak strasznie po prostu od Pana Boga oddalona. Ja mówię, wiem, że jak będzie w ruchu Światło Życie, będzie blisko Chrystusa, nic się jej nie stanie, że będzie Pan Bóg ją prowadził. Ksiądz tak posłucha, mówi, dobrze, to niech przyjdzie. Już dwa razy była na rekolekcjach, w tym roku jedzie trzeci raz na rekolekcję. Synuś jest właśnie po Medjugorje ministrantem. Jestem szczęśliwa, że są moje dzieci blisko Boga. Jak na przykład chciałam powiedzieć, jak ksiądz tutaj przepięknie mówił o mszy Eucharystii. Dla mnie Eucharystia jest wszystkim. Jest spotkaniem się z Panem Jezusem. I na przykład synuś jest teraz ministrantem. Kiedyś nie chodziłam w tygodniu na mszę, bo pracuję na trzy zmiany. Pracuję o 5 rano, wstaję. Soboty, niedzielę pracuję, mam dyżury. I na przykład w tygodniu pragnę jechać razem z synem, biorę najmniejszego, żeby się spotkać z Chrystusem. Że to nie jest tylko takie, że tylko w niedzielę. Teraz potrzebujesz tego w tygodniu. Po Medjugorje śpię z różańcem. Bez różańca się już nie rozstaje. Po prostu trzymam go w ręku. Że jak nie umiem zasnąć, to modlę się różaniec. Należy do wspólnoty modlitewnej. Spotykamy się w czwartki, modlimy się za ludzi, za wszystkich, za osoby, żeby nas kochały, żeby zbliżały się do Boga. Też do trzeciego zakonu zapisałam się wesele świeckiego franciszkanów. Byłam w Harmenży, w Oświęcimu, ojcu franciszkanów. I dla mnie właśnie jeszcze więcej tego wszystkiego potrzebuję. Uczę tego dzieci, tego wszystkiego, że tylko z Chrystusem. I najważniejsze właśnie tak, jak powiedział nasz ukochany teraz ojciec Bernard, że na skalę, tylko na skalę możemy zbudować wspaniały dom. I dlatego dzieciom mówię, zobacz, moim dzieciom zawsze tłumaczę, zobaczcie, my cały czas się modlimy, jesteśmy z Chrystusem, z Marią. I chociaż są próby, bo mam bardzo ciężkie próby, moja mamusia po śmierci brata pije po prostu, załamała się, nie mam kontaktu z mamą, ale ja nie poddaję się, modlę się za nią, zawierzam ją całkowicie Marii, wiem, że jak będę się modlić, to Maria nie zostawi jej, bo wiem, że ja z mamusią się modlę, że kiedyś ona po prostu teraz cierpi, płacze za nią, że kiedyś to przejdzie.
Halo, tak? Panie Elżbieto, dziękujemy bardzo za to świadectwo. Tak. Budować dom na skalę. To jest
tak. W ogóle no pięknie, że pani pierwszy raz się tu dodzwoniła do Radia Maria, myślę, że nie ostatni. Ale mówi pani ważne rzeczy. Mianowicie to, co papież Benedykt nam powiedział, że skała. I odniósł to do Chrystusa, wędrująca skała, czyli taka, na której my ciągle możemy się budować. I to właśnie jest w Eucharystii. Oddać wszystko Chrystusowi. To znów słowa pani. Oddać. Msza Święta jest ofiarą. Oddać. Ale co oddać? No właśnie wszystko, co mnie boli, wszystko, co mnie raduje. I wtedy zobaczmy, co się dzieje, że nasze życie nie jest poza Jezusem, ale złączone z Nim. Wszystko włączymy we Mszę Świętą. I stratę najbliższych, i jakąś radość przeżywaną, i trudności rodzinne. To wszystko jest wtedy złączone z Chrystusem. I właśnie Msza Święta temu jakoś służy, że jednoczy nas, że sprawia, że my żyjemy w Chrystusie, a nie obok Niego. Dziękujemy bardzo za ten telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze Kiewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Danuta z Bydgoszczy.
Prosimy, pani Danuto.
Króciutko chciałam tylko wspomnieć, bo i ja spotkałam się z broszurką, którą bardzo bym polecała, Tajemnica Mszy Świętej. Jest to maleńka rzecz, malutka broszureczka, 4 zł kosztuje w Bydgoszczy w bibliotece, a w księgarni w zasadzie Ojca Pio można ją otrzymać. To jest Katalina Rivers, Tajemnica Mszy Świętej. Jest to właśnie na temat przeżywania Mszy Świętej. Muszę powiedzieć, że jestem w odnowie w Duchu Świętym i nasz moderator, ojciec Czesław Chabielski, bardzo zwraca uwagę zawsze, od zawsze właśnie na tajemnicę przeżywania Mszy Świętej. Starałam się i wydawało mi się, że ją przeżywam, ale w momencie, kiedy tę broszurkę, bo to jest broszurka, przeczytałam. To jest tak cenne i chciałam się z tym podzielić i właściwie zaprosić, aby poszukać, bo to sądzę, że to jest dostępne w tych właśnie tego typu księgarniach naszych, aby to można było rozpowszechnić, bo rzeczywiście po przeczytaniu jej, tej broszurki, o której wspominam, rzeczywiście Mszę Świętą przeżywam zupełnie inaczej, a przeżywam ją i no i staram się być codziennie, bo jest to naprawdę ogrom tajemnicy, ale jest to coś wspaniałego, co nas buduje. I chwała Panu. Szczęść Boże. To
szczęść Boże. Pozdrawiamy Panią Danuto i księdza ojca Czesława Chabielskiego, którego też znamy od lat. Serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Dziękujemy za to uświadomienie tych pomocy, które my mamy na drodze wtajemniczania w Eucharystię. Właśnie książka. Taka czy inna. I tu pani daje świadectwo tej książce, ale jest tyle dzisiaj pozycji, które pomagają nam wejść we Mszę Świętą, zrozumieć i przekazać to innym. Poprzedni telefon mówił o tej pomocy, jaką były wspólnoty. Taka wspólnota, inna, ruchy różne, podejmowanie różnych funkcji w ramach liturgii. Syn był ministrantem, poprzedni telefon to wspominał. Dziękujemy bardzo za uświadomienie, że przy dobrej woli, przy tym pragnieniu, to książka może stać się rzeczywiście jakimś wtajemniczeniem, jakąś pomocą. I doprowadzić do tego, że w pewnym momencie ta msza święta, którą znamy od dzieciństwa, staje się czymś nowym. Odkrywamy jak gdyby na nowo tę mszę świętą. Tego bym życzył wszystkim i wtedy z tego jakiegoś odkrycia, to jakby otwarcie się oczu na te tajemnice. Coś z tego, co było w Emaus. Oczy im się otworzyły. Jeżeli człowiek to przeżyje, to on już nigdy nie wróci do tego, żeby tak byle jak we mszy świętej uczestniczyć. Sam od siebie będzie wymagał i będzie jakoś innym też do tego pomagał. Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maria.
Ja chciałam się podzielić. Jestem mamą 4 dzieci.
A imię pani jakie?
Dorota. Dzwonię z południowej Polski.
Szczęść Boże, pani Doroto.
Szczęść Boże. wszystkie dzieci są z cesarskiego cięcia. I chciałam powiedzieć, że nad moim czwartym dzieckiem było mnóstwo wyroków przez różne osoby wydawanych. I chciałam podkreślić, że przygotowanie dziecka do Eucharystii to jest bardzo długi proces. I w przypadku właśnie tego najmłodszego dziecka to się jeszcze zaczęło, kiedy to dziecko było w łonie mamy. Zaczęło się od adoracji i zawierzenia, ponieważ tak po ludzku była to sytuacja beznadziejna. Natomiast to dziecko zostało powierzone właśnie jak miało 3 miesiące dopiero w łonie mamy. I potem to był bardzo długi proces. Ten proces na przykład polegał na tym, że kiedy już zdarzył się ten cud, że to dziecko się urodziło zdrowe, piękne, to jak miało półroczku, to poszłam podziękować na Jasną Górę, pielgrzymka Kraków-Częstochowa. I to było takie piękne, kiedy wokół tego wózka, kiedy przechodziliśmy już pod obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, wokół tego wózka powstał taki krąg, żeby go po prostu nie zadeptać. To było takie, ja czułam, że to jest tak jak arka. To dziecko było takim darem. Następnie po prostu adoracja. To dziecko było takie pochylone nad Pismem Świętym. Czytaliśmy Pismo Święte w okresie przedszkolnym, także przygotowanie do pierwszej komunii trwało po prostu, mogę tak śmiało powiedzieć, od 3. miesiąca życia płodowego. I dziecko to przeżyło niesamowicie spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem, bo było wtedy w Zakopanem spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi. Do tego stopnia to przeżyło, że po prostu nic nie mówiło. Od rana nie chciało jeść, nie chciało pić, nic nie mówiło. I ja wiem, że to są wielkie owoce, które, no to po prostu tak jak paciorki różańca, to tak proces duchowy. Chciałam podkreślić właśnie, dzieląc się tym, że to nigdy nie jest jakiś jednorazowy akt, tylko jest to
cały proces.
Cały proces, który tak. Składają się wszystkie chwilki, kiedy na przykład nie mamy za dużo czasu dla dziecka, ale jeżeli jest wierność w jakiejś jednej małej sprawie, na przykład krzyżyk na czole na dobranoc, albo krzyżyk na czoło, kiedy dziecko wychodzi z domu, to nie musi być wiele, ale to musi być taka wierność.
Proste gesty, tak. Ale z wiarą czynione.
Z wiarą, tak.
Bardzo dziękujemy. Pani tak głęboko sięgnęła, jeżeli chodzi o ten proces wtajemniczania, że jeszcze w życie prenatalne. Tak, to jest właśnie to, że już ta wiara promieniuje, już to udziela się dziecku. A potem no, znak krzyża, potem kierowanie różnych okoliczności życia ku Panu Bogu, umiejętność dziękowania. Właśnie o tym zapomniałem powiedzieć, że jeżeli w rodzinie się nie nauczy dziecko dziękować, to ono nie może przeżyć Eucharystii. Nie może, bo Eucharystia jest dziękczynieniem. Tym wielkim dziękuję Ci Boże za wszystko. I to wspaniale, że Pani umiała podziękować za dzieci, za przezwyciężenie różnych trudności i że to wszystko jakoś prowadziło do Eucharystii.
Dziękujemy Pani Doroto. Bóg zapłaci.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Dzwoni Jacek Kowalski z Warszawy, z Powiśla.
Prosimy bardzo.
Zetknąłem się ze księdzem swoim proboszczem, właśnie tutaj obecnym, już dosyć dawno. I
pozdrawiam Cię, Jacku, bardzo się cieszę.
Witam serdecznie księdza. I przyznam się, że no, taki mój kontakt bardzo się właśnie z Kościołem zacieśnił właśnie dzięki księdzu. A tak takim przełomowym momentem było dla mnie to, jak otrzymałem w dniu moich 18 urodzin, gdy była msza święta, pamiętam, to było jak dzisiaj w niedzielę, akurat i otrzymałem książkę tą mszy świętej z dedykacją. Wziąłem książkę oczywiście księdza Nowaka, żyć mszą świętą. I z dedykacją, która była dla mnie wzruszająca do tej pory, bo gardło mi się ściska, ale od tego się tak to wszystko zaczęło. Mogę to powiedzieć, bo to jest to piękne słowo, krótkie, ale to taki punkt zwrotny, mówię, w moim życiu. Jackowi w dniu 18 urodzin z życzeniami, by nigdy nie zawiódł Chrystusa. No i pomyślałem sobie, mówię, odrzuciłem oczywiście tą książkę, bo wydawało mi się, no gdzie, no taki 18-latek, ale wróciłem do niej, za ciężko mi szło to czytanie, strasznie pamiętam. No już mam 37 lat teraz, także to jest sporo czasu upłynęło. Mam teraz syna, który ma 6 lat, z którym od początku jakby no zbliżam go do kościoła o tyle, że był czas taki, jak się nim opiekowałem do trzeciego roku życia, to byliśmy na mszy świętej codziennie. No on w ogóle nic wtedy nie rozumiał, bo przecież to był mały chłopiec. Ale później zaczął, jeszcze gdy nie mówił, zacząłem mu pokazywać pewne, mówię, fragmenty mszy świętej, że tu, ja nie miałem po prostu kłopotów, że on mi tam chodził, czy coś takiego robił, takiego, że nie mogłem nad tym zapanować.
Potrafią się skupić dzieci,
potrafią,
tak?
Potrafią się skupić, to już mówię, ma teraz 6 lat, on już od, jak już miał dwa latka, to już jakby, no, widziałem, że w nim to zainteresowanie, to, że co mówię, co się dzieje w momencie konsekracji. No on nawet, no trudno teraz mi tak zebrać myśli, żeby wszystko powiedzieć, ale zaszczepiłem w nim właśnie miłość do Matki Bożej, że ona jest po prostu tutaj, no, najmocniejsza, bo to jest taka, mówię, nasza mama, ona ci zawsze obroni. No i mogę jeszcze powiedzieć tutaj taki przykład, jak dziecko właśnie, bo trochę byłem, moje małżeństwo tak, no mówię, no nie szło najlepiej, no bo mówię, nie było modlitwy po prostu. Jeżeli nie ma modlitwy wspólnej, to
no kuleje,
to po prostu to
kuleje
trudno, trudno, to jest bardzo źle, bo nie ma nic i porozumienia między małżonkami, między dzieckiem. I tak mówię, ciężko mi było z tym, ale przemodliłem to jakoś i widzę postęp. No w zeszłym roku pojechaliśmy na takie rekolekcje do Wisełki, do Domu Świętej Rodziny, to do księdza arcybiskupa Majdańskiego. No i tam taki nastąpił przełomowy moment, naprawdę, bo Michał, on czuł to, no bo dziecko, mówię, to dla niego ściana nie istnieje, on wszystko, to jest szyba po prostu, szkło, więc nasze nawet tam uśmiechanie się do siebie, to on czuł, że coś jest nie tak. Tylko tego nie mówił, a tam z chwilą, gdy przyjechaliśmy po dwóch dniach, on do mnie przyszedł i tata, ale tutaj jest dobrze. Ja tu się czuję bezpiecznie, tak powiedział. A dlaczego? No dlatego właśnie, że no, była codziennie właśnie tam msza święta, codziennie Eucharystia. Był wśród, no, takich grup wiekowych, które po prostu są dostosowane emocjonalnie, czy tam, no, mentalnie do, no, nic, no mówię, te dzieci po prostu są, jakby tam mają oddzielną opiekę, to jest piękne właśnie. Pamiętam, jak taka siostra, która tam mieszka na stałe, nie, przepraszam, może, no nieważne, siostra ta bezhabitowa, przyszła do mnie i powiedziała: Jacku, a skąd ten Michał wie takie rzeczy? Jak się mówi, a na przykład jakie? No bo mówi, że zadałam pytanie, że kogo szatan się boi najbardziej? Coś tam, w takiej luźnej rozmowie z dziećmi. A Michał jak powiedział, wystąpił pierwszy i mówi, no jak to, kogo? Kogo się szatan boi po prostu najbardziej? On mówi, no jak to, kogo? Matki Bożej przecież. I te wszystkie dzieci po prostu, no, to mówi, była bardzo tym zdziwiona. Mówi, że czterolatek, no tak, cztery czy pięć lat miał, przełom 4-5 lat.
Tak.
To on miał takie i ma tą świadomość, że on chce, jak ja go odprowadzam do przedszkola, żeby mu właśnie zrobił krzyżyk i powiedział właśnie tą modlitwę, że go błogosławię. Żeby miał dobry dzień, że czasami mówię, że jak zaniedbywaliśmy modlitwę, to no mówię, to jest różnie, to jest codzienność, zwykłe życie, ale to on po prostu wiedział, że jak się nie pomodlimy, to już to nie jest taki dzień pewny, no, że to nie jest tak. Także to się przekłada na wszystko. On bardzo chętnie idzie do kościoła. Po prostu nie ma w ogóle problemu. Mówię codziennie, jeżeli oczywiście jestem, bo pracuję to drugi dzień, ale nabożeństwo majowe to jest po prostu obowiązek, czy czy msza święta, tak no, chętnie chodzimy i ja dzięki temu trochę dużo bardziej mi się rozjaśniło, to bo wreszcie zacząłem słuchać i odnosić pewne rzeczy, pewne treści do siebie.
I powiedz, bracie, czy to nie jest radość?
To jest ogromna radość,
prawda?
To mnie napędza, bo jeżeli
to jest radość Panu Bogu swoje, dla rodziców to
tak,
daje
jakieś
dużo.
Troski, to wraca to do mnie jak bumerang ze zdwojoną
tak,
siłą,
bumerang.
Po prostu nie ma żadnych problemów.
Jeżeli... Bo dziecko tak świeżo przeżywa pewne sprawy, takie pytania stawia, że potem rodzice z kolei zaczynają nad tym myśleć, pogłębia się sprawa i ten proces idzie dalej.
Także Jacku, muszę wrócić do księdza książki, bo pewnie za chwilę będzie stawiał mi coraz to bardziej skomplikowane pytanie, nie chcę wypaść blado przy nim. Ani
nie.
Do księdza Adama jeździć po poradę.
Dziękuję serdecznie.
Jestem w rodzisku, tak.
Za ten
którego
głos.
Również pozdrawiam i moją mamę pewnie, która słucha.
Bóg zapłać. No. A ważne jest to, że właśnie powiedziałeś o tych pomocach dalszych, bo my tak szukamy tych pomocy. Właśnie rekolekcje. O, byłem na rekolekcjach, to mi dużo dało. To są pomoce, które mamy do wzięcia. One są wszędzie dzisiaj możliwe.
No tak, bo tajemnica wspólnoty jest to bardzo ważna rzecz. Ludzie po prostu żyją oddzielnie teraz. Dlaczego ja podejrzewam, że Michał chce tam jechać? Dlatego, że tam jest wspólnota ludzi, która no, ma jakiś cel, że przeżywa to, on po prostu się dobrze tam czuje. No i no nie wiem, jak to ubrać w słowa, bo jestem, mówię, no...
Samemu się niewiele w życiu zdziała. Dopiero wtedy, jak idziemy razem. I dlatego tu razem ze sobą, ale razem z Chrystusem. I to jest wtedy jeszcze innej wagi, prawda? I wtedy możemy iść i widzimy, jak to nasze życie się rozwija. Bóg zapłać, Jacku. Pozdrowienia.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Drodzy radiosłuchacze, jak ważne jest to, co Pan Jacek mówił. Dzieci wyczuwają jakieś niedogadanie między rodzicami, jakieś braki i właśnie brak modlitwy, brak Bożej pomocy. No i człowiek robi swoje, no jest słaby i są nieporozumienia, są niedogadania. I dzieci tu pomagają. Niekiedy wręcz nawołują do modlitwy, że teraz trzeba się pomodlić. Niekiedy zwracają uwagę rodzicom, no czas, żebyście ze sobą przeprowadzili wreszcie dialog, siedli do dialogu.
Pojednali się.
No, dzieci bardzo w prostych słowach, bardzo szczerze potrafią nam pomóc. Bylebyśmy tylko chcieli tam pomóc.
I wtedy przyjąć. Bóg przez to dziecko pomaga rodzicom, prawda? Tak jak rodzice pomagają dziecku, tak i dziecko pomaga rodzicom. To są dwustronne sprawy.
Ale tutaj jest jeszcze jedna sprawa, którą podniósł Pan Jacek, że na tych rekolekcjach dotarło wiele do niego z tych spraw, że odnosił do siebie i zaczął siebie przemieniać, to znaczy prostować swoje postępowanie. Nie zmieniał innych, nie zmieniał swojej żony, ale siebie.
Chciał zmienić siebie i dawał szansę Panu Bogu, żeby go zmienił. No bo człowiekowi samemu trudno się zmienić. Ale z Bożą pomocą wszystko możliwe. Państwo, dzisiaj mówimy o wtajemniczaniu dzieci w Eucharystię. Naszym gościem jest ksiądz dr Mieczysław Nowak.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Nina z Pomorza.
Prosimy.
Chciałam nawiązać tutaj do dzielenia się wiarą i w ogóle troszeczkę takie krótkie świadectwo, bo dzisiaj miałam taki szczególny dzień, bardzo radosny. Mam prawnuszkę, która ma 10 miesięcy. Kiedy tylko do mnie przyjdzie, to uczę ją przeżegnać. Biorę za rączkę, robimy znak krzyża i później krzyżyczek robię jej na czółku. I ona taka jest w tym momencie ucieszona. Ma 10 miesięcy i już chodzi. Jest tak ładnie się rozwija. I dzisiaj byłam taka szczęśliwa, bo gdy przyszła do mnie, znaczy z mamusią swoją, i leżał na stoliku ruszaniec, mój ulubiony, który przywiozłam z Częstochowy, z nim się nie rozstaje. Włożyła sobie na szyjkę, sama, taka malutka, i cały czas z tym różańcem chodziła. Ja byłam taka szczęśliwa. I no, naprawdę. Tak. I chciałam się tym podzielić. I szczęść Boże życzyć wszystkim. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Proste gesty i proste radości. Rzeczywiście, one są od Boga. W rodzinie to potem jak ziarno przynosi owoc.
Ważne, żeby po prostu nie żałować tych gestów, bo za tym gestem zresztą idzie myśl, intencja.
I to jest to sianie, prawda, w duszę dziecka. Ono zapamięta. Ono już polubiło różaniec. Ono już będzie się chodzić, żegnać, robić pabozi, nawet takie 10-miesięczne.
Właśnie. Jak to jest ważne, żeby właśnie nie skąpić dziecku błogosławieństwa, a tak często słyszy się, jak ludzie, rodzice nawet przeklinają, potrafią przeklinać dzieci.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni z Małopolski, Danuta.
Prosimy.
Ja chciałam podzielić się może z taką moją jedną wiadomością. Kiedyś katechizowałam dzieci, małe dzieci, no, przedszkolne, takie od trzeciego roku życia, przy parafii i w przedszkolu, w szkole pierwszą klasę. Zabierają te dzieci często nam do kościoła, do pustego kościoła i uczyłam je, pokazywałam je po prostu wszystko po kolei, co w kościele jest. Jakie ciekawe pytania dzieci zadawały. Oczywiście dzieci przedszkolne to była karteza w obecności rodziców. Same mamy czy ojcowie się czasem zjawili, byli zdumieni takimi pytaniami, które te dzieci na końcu katechezy zadawały. I stwierdzam, że obserwując te dzieci na początku roku szkolnego i pod koniec roku szkolnego, na mszy świętej, na jakimś innym nabożeństwie, to na wsi było, po prostu widziałam niesamowitą różnicę w zachowaniu się tych dzieci i w zainteresowaniu tym, co się dzieje na ołtarzu. Prosiłam rodziców, żeby podchodzili z dziećmi blisko ołtarza, żeby te dzieci mogły widzieć, co się na tym ołtarzu dzieje. I była to niesamowita rzecz. Jestem, bardzo mile wspominam ten czas właśnie tej katechezy i tak bym polecała rodzicom, żeby przychodzić z dzieckiem w dni powszednie do kościoła. Żeby to dziecko mogło obejrzeć ten kościół, zobaczyć, żeby można było podejść bliżej do pewnych rzeczy, o które to dziecko zapyta. I zupełnie inne zainteresowanie tych dzieci się przeradza, a dziecko nie staje się znudzone, zniechęcone.
Jak słucham pani Danuto, to przypominają mi się moje pierwsze katechezy. Może jeszcze takie nieporadne, ale właśnie też brałem dzieci do kościoła i wszystko musiały wiedzieć, co, jak, po co, dlaczego, jak to się nazywa, a zwłaszcza, żeby się umiały zachować. Tego też uczymy. Pani też o tym wspomniała.
Oczywiście.
Przecież dzisiaj nieraz dzieciaki wchodzą do kościoła jak barbarzyńcy. Pamiętam takie rekolekcje na początku, kiedy szkoła przyszła cała do kościoła, no to dzieciaki przyszły z krzykiem, żując gumę do żucia. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, czy co to, jakiś najazd na ten kościół, czy co. Pierwsza moja reakcja, kiedy widzę dziecko, które ma gumę do żucia w kościele, podchodzę i pytam się: słuchaj, a ty masz mamusię, masz ty tatusia? No bo uważam, że to jest sprawa rodziców, żeby nauczyli, jak się w kościele zachowywać. Bo dopiero wtedy można czegoś jeszcze większego nauczyć. To są te ABC, te pierwsze jakieś nuty, które potem w piękny poemat się ułożą. Bardzo dziękujemy za te sprawy, za te podzielenie się swoim doświadczeniem.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Nie, bo...
Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o wtajemniczaniu dzieci w Eucharystię. Naszym gościem jest ksiądz Mieczysław Nowak, autor wielu, już 50 książek, również poeta. I prosimy o podzielenie się swoim doświadczeniem. Jak pomagamy dzieciom przeżywać mszę świętą, Eucharystię? Państwo, zbliża się godzina 23, jeszcze 2,5 minutki, ale już podam informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie.
No właśnie, rekolekcje spotkania małżeńskie uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I tutaj już niektórzy słuchacze wspomnieli, że uczestniczyli w jakichś rekolekcjach. Te rekolekcje są bardzo dobre właśnie do... aby nauczyć dialogu, uczą dialogu. I taka możliwość jest od 9 do 11 czerwca w Gdańsku, w Kazimierzu Biskupim koło Konina, w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie i Wrocławiu. I teraz zgłoszenia w Gdańsku przyjmują Państwo Iwona i Krzysztof Dolewa, telefon 058 683 8001. Powtarzam, 058 683 8001. W Kazimierzu Biskupim koło Konina Państwo Kupczykowie zgłoszenia przyjmują, telefon 063 245 0510. Powtarzam, 063 245 0510. W Krakowie Państwo Choczewscy 012 413 86 20. Powtarzam, 012 413 86 20. W Poznaniu Państwo Organistowie zgłoszenia przyjmują, kierunek 061 i dalej 822 95 83. Powtarzam, 061 822 95 83. W Warszawie Państwo Stańczykowie przyjmują zgłoszenia, 022 643 96 70. Powtarzam, 022 643 96 70. We Wrocławiu Państwo Ściegienkowie przyjmują zgłoszenia, telefon 071 373 70 10. Powtarzam, 071
373 70 10.
Informacje na ten temat są w miesięczniku Rodzina Radia Maryja, również w internecie na stronie www.spotkaniamaldzenskie.pl. I zapraszamy Państwa na kolejne audycje za tydzień, we wtorek, 6 czerwca. Nasi goście to pan profesor doktor habilitowany Krystian Wojaczek i pani Magdalena Wójtowicz. Temat: znaki sakramentu małżeństwa. Za dwa tygodnie, 13 czerwca, Jan Krzysztof Szczygieł, aktor. Temat: sztuka mówienia. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Mieczysław Nowak, który jeszcze podzieli się z Państwem informacją na temat pozycji książkowych, które są, będą do nabycia w najbliższym czasie, tak? Kolejne wydanie Żyć Mszą Świętą, już siódme, tak?
Mówię o tych swoich książkach, które jakoś udało mi się napisać przed laty i one są wznawiane. No właśnie, Żyć Mszą Świętą, to już jest siódme wydanie. Można w księgarniach dostać. Wydała to Palabra, bardzo ładnie wydała. Przygotowuję zresztą teraz jeszcze nowe wydanie, jakieś takie bardziej ozdobne. I następna książka, którą można chyba jeszcze dostać w redakcji Niedzieli Częstochowskiej, bo tam jest wydana, Bogactwo Mszy Świętej. Książka taka pogłębiona, jakoś bardziej refleksyjna, która ukazuje, czym jest msza święta dla nas i właśnie jak ten proces uruchamiać, żeby ją coraz bardziej zgłębiać. Za te książki rzeczywiście dużo podziękowań otrzymałem. Myślę, że gdyby tak moi czytelnicy tutaj się dorwali do tego mikrofonu, to by było wspaniałe świadectwo, ale to nie o to chodzi, żeby jakoś dać się temu przekonać, ale rzeczywiście książka może bardzo wiele pomóc. Do tych swoich skromnych, a takich prostych i dlatego może przemawiających książek zachęcam, bo wiem, że wielu ludziom pomagały.
I drodzy Państwo, odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Dorota z Elbląga.
Prosimy Pani Dorota.
Ja bym chciała podzielić się takim świadectwem o Eucharystii. Mamy pięcioro dzieci, już dorosłe oczywiście. I chciałabym właśnie powiedzieć, że nasze dzieci właściwie, tak teraz to już mniej używam, właściwie tego określenia, ale jak tak kiedyś chodziłam z wózkiem, bo między czwórką dzieci a najmłodszym synem jest troszkę różnicy, chodziłam z wózkiem, tak ludzie patrzyli nieraz, no nie wiem, czasami z ironią, czasami z podziwem i się pytali, jak tam sobie daje radę i tak dalej. Ja zawsze mówiłam, że nam dzieci wychowuje Pan Bóg i nie mówiłam tego z przesadą, dlatego że od najmłodszych lat, a właściwie pierwsza Eucharystia, która była zamówiona w intencji żywych osób, bo tak jeszcze jak byłam tak młodsza, to miałam takie przeświadczenie, że to głównie w intencji zmarłych się zamawia mszę świętą, intencję. I pierwsza msza święta, czy pierwsza Eucharystia, jaka była zamówiona, to było szczęśliwe rozwiązanie przy urodzeniu pierwszego dziecka. No potem praktyką stałą i właściwie do tej pory już syn jest żonaty, jest to, że na urodziny zamawiamy mszę świętą. Jakby dzieci były małe, wiadomo, że inaczej to się przeżywało. Chodziliśmy razem, oczywiście nie mówiłam o niedzieli, gdzie to było obowiązkiem absolutnym. Chodziliśmy razem, było to wielkie święto i dzieci od najmłodszych lat właściwie w kościele wyrastały. Jak zmieniała miejsce zamieszkania, ludzie się mnie pytali, a co pani zrobi, jak pani będzie miała dalej kościół? Myśleli po prostu, że chodzę do kościoła dlatego, że mam go blisko. To akurat zupełnie nie miało znaczenia. W każdym bądź razie każdą okazję, każdą sytuację wykorzystywałam na to, żeby dzieciom o Panu Bogu mówić, o Eucharystii mówić. Ból tylko miałam tego rodzaju, że nie było takiej możliwości, to tak właściwie może się przyda do takie spostrzeżenie, żeby po prostu spokojnie pochodzić po kościele i pokazać dzieciom, i ołtarze, i witraże, i te jakieś boczne, i figury, i wszystko, co w kościele się znajduje. Pamiętam kiedyś po Wielkanocy, w Wielkanoc miałam taką chęć, że właśnie dzisiaj zostaniemy troszkę dłużej i dzieciom pokażę, no co to normalnie na mszy świętej nie mogą zobaczyć, nie można o tym opowiedzieć, bo po prostu no dzieje się Eucharystia. I wtedy pan kościelny mówi, o już wychodzimy, zamykamy kościół. To było takim moim bólem, ale uczestnicząc przy każdej okazji tam się o wielu rzeczach mówiło. Chciałabym powiedzieć, że dzieci bardzo uważnie obserwują to, co się dzieje na Eucharystii. Jak chodziłam z czwórką dzieci, to jedno na przykład miało ze sobą ciastka, drugie lubiło landrynki, robiło to bardzo dyskretnie, bardzo cicho. Najmłodszy syn na przykład brałam jemu gumę mambę, ale umówiliśmy się, że jak skończy 3 lata, to już absolutnie, on tak dyskretnie zawsze to brał, żeby jak już mu tam się mocno nudziło, to wtedy sobie tą mambę brał. Faktycznie 3 latka skończył, te rzeczy w ogóle nie miały miejsca. Ale dzieci bardzo pilnie obserwują i kiedyś ku mojemu wielkiemu zdziwieniu zdarzyło się coś takiego, czego oczywiście pewnie nikt dorosłych obecnych na Eucharystii nie zauważył, że córka mówi do mnie, mama, jaki ten Pan Jezus dzisiaj malutki. A ja nie wiedziałam, o co jej chodzi. I ja mówię, Marysiu, a co ty chciałaś powiedzieć? A ona mówi, bo mama, zobacz, ksiądz zawsze trzyma takiego dużego Pana Jezusa, a dzisiaj takiego malutkiego. Bo to był mały komunikant akurat, także zwracają uwagę na takie szczegóły, których my właściwie nie jesteśmy w stanie chyba nawet dojrzeć. I chciałabym jeszcze dla tych, którzy chodzą z dziećmi do kościoła, powiedzieć, żeby chodzili z dziećmi jak najczęściej, żeby nigdy nie bali się, ja się tego nie bałam, takiej odpowiedzialności, bo wiem, że jak dzieci były małe, to dla mnie to nie było, znaczy nie było takiej możliwości, żeby przeżyć Eucharystię tak jak w tej chwili, kiedy dzieci są duże, dorosłe i nie muszę zwracać na nich uwagi, żeby ludzie obok nie zwracali za dużej uwagi, ja nie mówię o tych dzieciach, które rozrabiają, bo akurat różnie się zdarza, oczywiście nie generalizuję, ale żeby nie zwracali uwagi tak przesadnie. Bo kiedyś miałam takie doświadczenie, akurat to była msza święta urodzinowa, oczywiście córki, ona miała chyba ze 3 latka, czy ze 4 może. I tak sobie chodziły, tak to było na 18, dzień powszedni, tam do jednej ławki, to do drugiej. I zdarzyło się, że mąż akurat się odezwał i jakoś tak chciał, żeby to dziecko przy ławce siedziało, no tak twardo, jak to robią dorośli. I wtedy właściwie cała Eucharystia była... No, może nie zmarnowana, na pewno nie zmarnowana, ale dziecko zaczęło płakać, zaczęło się denerwować i właściwie postanowiliśmy, że więcej tak nie będziemy robić. I zdarzały się też takie sytuacje, że na przykład starsze panie potrafiły pogrozić palcem, jak dziecko się odwróciło, czy coś zrobiło. I to bardzo zraża małe dzieci do tego, żeby w kościele się czuć dobrze, bezpiecznie, czuć się kochanymi. I właściwie chyba chciałabym Panu Bogu podziękować za te 26 lat właściwie nieustannego bycia w Kościele podczas Eucharystii i chciałabym zapewniać i zachęcać wszystkich rodziców, żeby od najmłodszych lat, od wózków, dzieci zabierali ze sobą na Eucharystię. I Bogu niech będą dzięki. Pozdrawiam bardzo wszystkich. Nie wiem, czy powiedziałam coś dobrego, ale dla mnie to jest...
Dużo dobrego. Dziękujemy bardzo.
...na całe życie. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
No choćby to o tych obserwatorach, jak oni patrzą, jak oni przeżywają. No nieraz stawiają nam kłopotliwe pytania, ale wszystko trzeba wyjaśniać i to jest właśnie rola rodziców. Na przykład dziecko nie powinno nic bezmyślnie robić. Kreślimy przed Ewangelią te trzy krzyżyki. A po co robimy? Dlaczego? Bo chcemy mieć te słowa Boże w umyśle, na ustach i w sercu. I wtedy dziecko już inaczej to robi. No i wspaniałe to, co Pani powiedziała o mocy mszy świętej, że wiele razy Pani zamawiała mszę świętą w różnych okolicznościach życia i doznawała mocy mszy świętej. Ale ja jeszcze mam taką sugestię, żeby... Tak było, myślę, że u Pani tak właśnie to przebiegało, że nie tylko się zamówi mszę świętą i niech się ksiądz tam pomodli, ale rodzina przychodzi na tę mszę świętą, nawet w dzień powszedni.
Oczywiście.
Wtedy inaczej jeszcze można tę mszę świętą odbierać. Ja znam takie rodziny, kiedy nawet 30 osób przychodzi, zamówiona msza święta, nie tylko za zmarłych, chociaż to jest też bardzo ważne, ale właśnie za żywych, w różnych sytuacjach, w różnych potrzebach i cała rodzina się modli i to jeszcze tak, że widać tę modlitwę, ich śpiew, oni są jak gdyby... taką grupą, która podtrzymuje całą liturgię. To właśnie tak trzeba. Dziękujemy tak. bardzo.
Ja jeszcze tylko chciałabym powiedzieć, że właśnie takim uwieńczeniem na dzień dzisiejszy, bo dopiero pierwszy syn się ożenił, była właśnie msza Eucharystia w momencie sakramentu małżeństwa, kiedy syn czytał czytanie jako ministrant, córki śpiewały, drugi syn no był świadkiem, ja układałam modlitwę wiernych i tak właściwie wszyscy patrzyli. Kiedyś to się dziwili, że mamy tyle dzieci, że to tak, a ja to tam, ktoś tam różne komentarze robił, a teraz mówią, zobaczcie, wszyscy przy ołtarzu.
I to była tak. sztuka nauczyć ich, że nie tylko się stoi i biernie patrzy, ale uczestniczy się, zaangażowuje się. I tego pani nauczyła i myślę, że ma pani z tego satysfakcję. Bóg zapłać.
Bardzo wielką. Niech Bóg będzie uwielbiony. Pan Bóg. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym się włączyć do dyskusji.
Jest pan na antenie. Kogo witamy?
Tak. Moje imię Jan, dzwonię z Łodzi.
Proszę bardzo.
Chciałbym poruszyć taką sytuację bardzo, bardzo szczególną, ponieważ problem tyczy się wzmacniania i uwiarygodniania wiary w dzieciach, w przyszłych dorosłych osobach.
Zwłaszcza o mszy świętej mówimy, żeby tego tematu się
tak, trzymać. Zgadza się tak. o mszy świętej. Problem polega na tym, że mówimy to, co ja słyszałem, o dzieciach młodszych, a teraz powstaje problem nastolatków, młodzieży dorastającej. I to jest duży dylemat, ponieważ wtedy pojawia się problem nie tylko zawierzenia w wierze, spadku schezy po rodzicach, poprzodka, ale problem powstaje teraz rozwoju intelektualnego. I teraz młodzież poszukuje. To jest inny wymiar. My nie dostrzegamy tego, ale nasi najbliżsi, nasze dzieci, mając już te 14-15 lat i powyżej, zaczynają poszukiwać nowych dróg. I to jest dylemat bardzo poważny. I teraz jest tak zwany problem przewodnika duchowego. Ja myślę, że nie każdy rodzic, nawet najbardziej dobry rodzic pod względem każdym, jest przystosowany do tego, żeby być dalszym przewodnikiem duchowym nastolatka. I to jest duży problem. Chciałbym to po prostu zaakcentować.
Bardzo dziękujemy.
Cześć Boże.
Rzeczywiście Cześć Boże. Potrzeba nam tych przewodników duchowych. Wspaniale, jak to jest ojciec, matka, ale nieraz nie zdają egzaminu, nieraz nie potrafią tego zrobić. I dlatego tu przychodzi miejsce dla kapłana, który staje się takim przewodnikiem już od ołtarza nieraz. Ja byłem duszpasterzem akademickim i wiem, jak wrażliwi byli różni ludzie na słowo, jak potrafili przychodzić w poprzedni dzień na mszę świętą. No właśnie, bo ten kapłan potrafił jakoś głębiej do nich przemówić, ukazać im, że msza święta to nie jest nuda, że to nie jest coś takiego tylko formalnego, ale że to jest bardzo ciekawa i głęboka sprawa. Na pewno inaczej trzeba podchodzić do młodzieży, na pewno inaczej jakoś im tutaj przedstawiać sprawę mszy świętej, ale no, jest to możliwe, że młodzież na pielgrzymce gdzieś w jakimś środowisku akademickim odkryje mszę świętą dla siebie tak jakby po raz pierwszy, na nowo. No i to są takie świadectwa, że to się staje. I Pan Bóg przecież też działa przez różnych ludzi, przez tego kapłana, przez to środowisko jakiejś wspólnoty. Gdybyśmy tylko byli na to otwarci i wrażliwi, to Pan Bóg się tym czy tamtym posłuży i w takim wieku, a zwłaszcza wtedy, kiedy niebo staje w płomieniach, kiedy się jakoś wiara tutaj może próbuje, to dobrze, że są te próby, to dobrze, że są jakieś kwestie, problemy, bo można się wtedy rozwijać, można jeszcze bardziej przylgnąć do mszy świętej, do Pana Jezusa.
Ale jeżeli czasami rodzice, jak tutaj wspomniał Pan Jan, nie potrafią jakoś sprostać zadaniu, warto dzieciom zapewnić środowisko wzrostu, odpowiednie do wieku, prawda? I wtedy w tym środowisku, jeżeli to będzie właśnie na przykład duszpasterstwo akademickie, mogą spotkać takiego kapłana, z którym mogą sobie porozmawiać na boku, w jego pokoju, różne trudne kwestie rozwiązywać. Także do rodziców należy zapewnienie odpowiedniego środowiska wzrostu, żeby to nie była tylko dyskoteka, czy jakaś kafejka, czy coś takiego. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię Irek z Wrocławia. W tej chwili jestem ja tutaj we Wrocławiu, a jestem z Poznania.
Tak, prosimy.
Jako kierowca. Tutaj ja mam, chcę podyskutować właśnie na temat tych dzieci, jak to tam przyjmują właśnie te wszystkie znaki, które biorą właśnie przede wszystkim od rodziców, od dziadków i tak dalej. To ja to spostrzegłem na swoim właśnie wnuku, bo często ze mną podróżuje. Teraz w tym roku przystąpił pierwszy raz do pierwszej Komunii Świętej. I muszę zauważyć to, że wnuk, widząc jak je prowadzę samochód, zawsze odmawiam różaniec. Natomiast on też to zaczął naśladowywać. To dowiedziałem się od mojej córki, że właśnie wnuk te rzeczy właśnie już robi. Co jeszcze takiego zauważyłem z kolei, jadąc, przejeżdżając przez różne miejscowości, mamy te krzyże przydrożne. No ja jestem tak byłem nauczony, że przy każdym, przejeżdżając przed krzyżem, to albo czapkę, albo się kłoniłem. To samo w tej chwili robi wnuk. Te same gesty robi po prostu wnuk. Po prostu nasze dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Obserwatorami starszych rodziców, dziadków i oni biorą przykład właśnie z tych rodziców, z tych dziadków, co oni robią. Jeśli my będziemy im przekazywać właśnie takie gesty, takie po prostu wskazówki, nawet nie musi to być przekazywane słownie, wystarczy to, że dziecko to obserwuje i to już jest dla niego po prostu, że aha, mój dziadek, czy moja mama, czy mój tato takie coś robi. To dlaczego ja mam tego nie robić i ja będę też to robił? Bo ja na przykład wyniosłem to samo, ja ponieważ nie byłem, byłem sierotą, byłem wychowywany u ludzi po prostu obcych, którzy mnie wychowywali i matka, która mnie miała w swojej, jak to mówiąc, na swoim wychowaniu, ona po prostu codziennie modliła się, mówiła różaniec. Ja jako dziecko po prostu się przyglądałem. Co do czego mnie doprowadziła właśnie matka? To, że byłem ministrantem, że służyłem do mszy, że obserwowałem to wszystko, co robią ludzie. Ja jako dziecko wtedy nie odmawiałem tego rzęsa, bo po prostu nie wiedziałem, jak te cząstki rzęsa trzeba odmawiać. Teraz, dzisiaj, ja te bez rzęsa nie potrafię żyć. Ja po prostu odmawiam codziennie różaniec. I widzę, że teraz po prostu mój wnuk, który przystępował do komunii w tym roku, przeżywał bardzo, bardzo przeżywał, nie mógł spać. Dzień przed komunią świętą to po prostu rozbolała go głowa, tak. Brzuszek i tak dalej.
Przeżywają bardzo.
Tak, bardzo przeżywał, bardzo. Ale jego mama mu powiedziała tak, słuchaj, nie musisz się tak denerwować, przyjmujesz największy skarb, jaki jest na ziemi. Pana Jezusa do serca. I co się okazało? Dziecko zrozumiało, że tylko może przez różaniec. Wziął różaniec, odmówił, uspokoił się, przespał całą noc. Na drugi dzień obserwowałem go, jak przyjmował tą komunię. Przeżywał to bardzo, bardzo tak naprawdę skrupulatnie. Uważał, co się dzieje w tym kościele. Nie patrzył na boki, co się, czy kto jest, czy tak dalej, tylko patrzył na tego księdza. Co skupił ten ksiądz się, mówi? Tak. To jest właśnie przykład, gdzie dzieci biorą właśnie z ludzi dorosłych. To jest najważniejsze. To, jeśli my będziemy przekazywać dzieciom te gesty, to na pewno te dzieci będą nas naśladować. Tak ja to uważam. Tak
panie Jirku, dziękujemy bardzo za to świadectwo i za jednocześnie pewną metodę, że nie naganianie, pójść do kościoła, przyjmij komunię świętą, pójdź do spowiedzi. Ale przykład, ale świadectwo, ta metoda zdaje egzamin i jest skuteczna. Dziękujemy.
Dziękuję.
Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Mówi Jadwiga Sarbinowa-Korzynina.
Prosimy, Panie.
Przysłuchuję się do audycji i chcę właśnie się włączyć. Ja już jestem babcią, ale gdy chodzi o dzieci, też brałam wcześniej do kościoła, bo nie miałam przy kim zostawić. No i właśnie, że dzieci obserwują, to słusznie. Jednej niedzieli na mszy świętej oczywiście trzymam któreś tam dziecko na kolanach, to któreś najmłodsze. Ale nie pamiętam, ile to już teraz miało tych tam latek, czy 5, czy 4, czy 3. No na pewno mniejsze. I obserwuję ja akurat jakąś przeszkodę, że nie szłam do Komunii Świętej. A on mi mówi tak, mamusia, a czemu dzisiaj nie jedziesz do Komunii Świętej? No więc ja nie wiem już dzisiaj, co mu odpowiedziałam, bo to ciężkie pytanie i ciężka odpowiedź, nie? No i ale co i dalej? Do kościoła, jak powiedziałam, brałam wcześniej dzieci, bo nie miałam przy nim zostawić, więc nie miałam żadnego problemu, żeby któreś z dzieci mi kiedykolwiek powiedziały, że dzisiaj do kościoła nie pójdzie, bo tam z jakiejś przyczyny. Mało. Na pięciu synów, czterech służyło do mszy i chcę mówić o tym najmłodszym. Ma 5 lat. I on tak obserwuje tych braci i wszystko i to i tamto i jakiegoś dnia mówi, mamusia, uszyj mi sukienkę. Nie mówił komrze, bo wiadomo, nie? Uszyj mi sukienkę. No to no, żeśmy się jakoś postarali o tą sukienkę, uszyliśmy tą komrze. I to dziecko już przy ołtarzu stałe i aż do dosyć późnych lat, aż poszedł później do szkoły tam na średnie, nie? Także to jest prawdą, że dzieci obserwują i nie ma żadnych problemów w późniejszym wychowaniu. No to tyle. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg
nas kapłanów wzruszają ci mali ministranci, których no musimy dopuścić, bo to nie ma mowy, żeby nie dopuścić. On jeszcze nie dostaje do ołtarza, żeby mszał przedstawić, ale jakie to jest zbudowanie dla wszystkich w kościele. No pamiętam właśnie takiego Andrzejka, jak on służył do mszy świętej, to ludzie tym pobożniej się jeszcze modlili. No ale i od najmłodszych lat, jeżeli się przekazuje miłość do mszy świętej, prowadzi się do kościoła, to idzie potem w życie. Każdy z nas wspomina sobie, jak go matka prowadziła, pierwsze jakieś przeżycia, pierwsze radości, kiedy coś się zrozumiało, kiedy właśnie jakoś głębiej się przeżyło. To jest bogactwo nasze. Tak, dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Z Bogiem.
Z Bogiem. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiktoria, dzwonię z Wąwolnicy, sanktuarium w województwie lubelskim. Ja już jestem babcią.
Pozdrawiamy babcie.
Dziękuję. Mieliśmy 5 dzieci, już w tej chwili mam 8 wnucząt, 9 w drodze. I chciałam powiedzieć jeszcze coś takiego, że nie tylko na temat Eucharystii, ale w ogóle na wszystkie tematy warto i trzeba z dziećmi rozmawiać. I widzę, że to, co dzieci z domu wynoszą, to potem przenoszą do swoich rodzin. Muszę się pochwalić, że naprawdę mam świetne synowe, cudowne dziewczyny i wspaniałego zięcia. I widzę, że jak to owocuje to, co dzieci z domu wyniosły. Też są bardzo dobrymi rodzicami, rozmawiają ze swoimi dziećmi. Ale chciałam taką humorystyczną rzecz powiedzieć. No więc jeden z moich synów wybiera się z żoną i z dziećmi, synową, wybierają się na zakupy. Siadają do samochodu, ale ponieważ nie mają pieniędzy, więc tata przypomina, pamiętajcie, że najpierw musimy podjechać do banku, żeby nie zapomnieć. I mówi, jadąc już, mówi, pamiętajcie, w tym momencie najważniejsze są pieniądze. Po chwili któreś z dzieci mówi, tato, nie pieniądze, tylko człowiek. Aha. Za chwilę młodsza Magda mówi, nie człowiek, tylko Pan Bóg. Więc tak ta rozmowa wyglądała, tak. Więc dzieci tak się dopowiadają, bo to, co się mówi, to tak sobie logicznie przyjmują. I teraz jeszcze inną powiem taką też o takiej innej rozmowie z dziećmi. Gdy umarł mój mąż, czyli dziadek, takim z jednym z wnuczków, szłam na cmentarz i taki miałam dylemat, jak tu takiemu czterolatkowi tłumaczyć, więc tu dziadzio w niebie, tu w grobie. To są problemy, jak dziecko pyta. Mówię, że dziadzio już jest szczęśliwy, już nie cierpi, już go nic nie boli i jest mu dobrze, tak? Tak. On myśli chwilę i mówi, za chwilę pyta, babciu, to dlaczego tak płaczesz? Właśnie. No i jak tu mu odpowiedzieć, prawda? Tak. Dziecko tak logicznie myśli, jak dobrze, no to tłumaczę, że mówisz, że to tęsknię, jak ty byś pojechał, też bym tęskniła. I po co to mówię, że wszystkie rozmowy można do tego sprowadzać. Taki prosty sposób, nie teologia, tylko tak bardzo właśnie zwyczajnie. Dzieci tak to rozumieją i warto im krzyżyki na czole robić, bo teraz widzę, że moje dzieci też robią swoim te krzyżyki.
I warto śpiewać, prawda, Pani Wiko?
Jeszcze tylko dopowiem, dwie rodziny nie mają telewizorów w domu i też są bardzo szczęśliwi z tego powodu.
Warto śpiewać także z dziećmi,
no,
prawda?
Warto śpiewać. Śpiewają i grają.
Bo ja wiem, jak taka atmosfera w domu u takiej babci może się pogłębić, bo znam panią Wikę i wiem, że właśnie lubi śpiewać i myśmy się uczyli przeżywania mszy świętej we wspólnocie, prawda? Razem. Na takich spotkaniach.
Movimento per un mondo migliore.
Tak jest. A to, co pani tu powiedziała, że rozmowa, to konieczny element, dialog. Paweł VI powiedział, że dialog jest nową formą miłości. Jakby tego zabrakło, to nie będzie możliwe przekazać dziecku doświadczenia religijne, które my starsi mamy. Musi być dialog, musi być rozmowa. Bóg zapłać, pozdrawiam. Tak.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Pani Wiktorio. Drodzy Państwo, czas nam się zbliża ku końcowi. Nasz gość, ksiądz dr Mieczysław Nowak, przygotował ten temat Wtajemniczamy dzieci w Eucharystię. Zresztą żyje tą Eucharystią jako kapłan 45 lat. Już i tyle napisał i poezji, i książek. Co jeszcze warto byłoby powiedzieć, proszę?
Może księdza. Takie jeszcze słowo na podsumowanie. Ja nawiążę do tej mszy świętej, którą chyba wszyscy żeśmy przeżyli z papieżem Benedyktem na Błoniach Krakowskich, to spotkanie z młodzieżą. Ale proszę Państwa, ja sobie cały czas myślałem i Ty chcesz sobie teraz jak gdyby pomóc w tym podsumowaniu i podzielić się z Państwem, że to wszystko, co tam było, to jest jak gdyby plon, owoc tych drobnych działań w rodzinach, duszpasterskich działań, nie byłoby takiego entuzjazmu wiary i tego, co nas tak cudownie jakoś podnosiło na duchu i papieża również, gdyby nie było tych działań w rodzinach, gdyby nie było tych działań w parafiach. I dlatego ja myślę, że to nasze spotkanie i te wszystkie świadectwa to jest jakieś przesłanie nadziei, że warto, że to owocuje, że te proste jakby działania układają się w pewne ciągi, w pewne procesy i my nawet nie wiemy, do czego to może doprowadzić. Ktoś uczy dziecka znaku krzyża, a może nie wie, że to będzie kiedyś ksiądz, że on będzie głosił Słowo Boże, odprawiał mszę świętą, a zaczyna się od takich bardzo prostych gestów, bardzo prostych spraw. Jest w tym wszystkim myśl Boża, moc Boża, a dla nas to jest ogromna nadzieja, że można takimi małymi krokami prowadzić do wielkich spraw i wielkich rzeczy. Szczęść Boże wszystkim.
Bóg zapłać księdzu. Myślę, że może, jeżeli dla kogoś z rodziców jest to może przekraczające jak na razie możliwości, że ja tak nie potrafię dziecka wprowadzić, no to normalna sprawa. Klękamy razem z małżonkiem, przed naszym Bogiem, z którym zawarliśmy przymierze i prosimy, Panie Boże, ja tak nie potrafię, no pomóż. I jest coś takiego jak łaska sakramentu małżeństwa, łaska stanu i nie będzie tak, że będziemy bezradni. Pan Bóg nam dopomoże w wypełnieniu tego obowiązku, do którego nas powołał.
I prawda? Duch Święty działa w sercach małżonków, tak? Wskaże sposób.
Także nie można opuszczać rąk, a oczywiście korzystać z pomocy, które są, no bo po to one są. I książki, i wydawnictwa jakieś cykliczne, i szukać ludzi, z którymi można by sensownie porozmawiać na dany temat, no i włączać się we wspólnoty, bo najlepiej we wspólnocie, do której już mamy zaufanie, dzielić się, bo jest też taki element dzielenia się, że mam taki problem, czy omawiamy właśnie takie zagadnienie i każdy mówi swoje doświadczenia na ten temat, to jest bardzo ubogacające. A kapłan jest, który pobłogosławi, podsumuje. Jest to bardzo ważne, żeby nie być samemu. Jeżeli ktoś czuje się sam i oczywiście sam mało co może zrobić, to niech wie, że jest zawsze Pan Bóg, który mu dopomoże i niech szuka wspólnoty ludzi, którzy też mają takie same problemy, nie są wcale wielce mądrzejsi, ale z Bożą pomocą wszystko możemy. Drodzy Państwo, za parę minut rozpoczynamy modlitwę na zakończenie dnia. Serdecznie dziękuję za współtworzenie tej audycji oraz naszemu gościowi, księdzu Mieczysławowi Nowakowi. podaje informacje o numerach stron w modlitewnikach liturgii godzin w okresie wielkanocnym. Hymn Jezus Zbawicielu Świata z okresu wielkanocnego w tomie drugim na stronie 1206, w wydaniu skróconym na stronie 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, tom drugi, strona 1218, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa z okresu wielkanocnego. Tom drugi, strona 1209, wydanie skrócone, strona 1172.
Pięknie jest wszystko zaczynać modlitwą i pięknie wszystko kończyć. I właśnie ten dzień kończymy modlitwą, polecając wszystko Bogu. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Pomyślmy o tym dniu, który minął. Co było złego? Czy wykorzystaliśmy te dary, te dobra, które Bóg nam dał? Czy nie roztrwoniliśmy? Niech to będzie też żal, ale zwłaszcza dziękczynienie za to, że Bóg jest tak dobry, że jest blisko nas, w rodzinach, we wspólnocie Kościoła. Czy Go naprawdę odkrywamy? Czy wychodzimy Mu naprzeciw? Chwila refleksji, rachunku sumienia, zamyślenia. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała.
Amen. Amen.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarły.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem, i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Królowo nieba, wesel się. Amen. Alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja.
Drodzy radiosłuchacze, serdeczny Bóg zapłać za uczestniczenie w kolejnej naszej audycji, za współtworzenie jej, za piękne świadectwa. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu doktorowi Mieczysławowi Nowakowi. Serdeczny Bóg zapłać.
Ja również dziękuję. To jest zawsze dla mnie takie przeżycie, gdy słucham, jak ludzie przeżywają Przeświętą i jak dochodzą do tego, że ona jest naprawdę czymś wielkim. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy Jarosławowi, który realizuje tą audycję i zapraszamy na kolejną audycję, która będzie dotyczyła znaków sakramentu małżeństwa. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja, zawsze dziewica.